Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Laury Doyle, wydana pierwotnie w 2001 roku, należy do poradników o małżeństwie i relacjach partnerskich. Autorka opisuje własne doświadczenie kryzysu oraz proponuje metodę, którą nazywa poddaniem się, choć nie chodzi jej o rezygnację z osobowości, potrzeb ani prawa do granic. Jej główna teza brzmi, że próby zarządzania mężem, poprawianie go, wydawanie instrukcji i stałe ocenianie osłabiają bliskość. Doyle zachęca żony, by zrezygnowały z kontroli nad decyzjami partnera, wyrażały swoje pragnienia bez wymuszania konkretnego rezultatu i bardziej świadomie przyjmowały pomoc, uczucia oraz gesty troski.
Celem jest większa intymność, spokój i wzajemny szacunek. To książka wyrazista, oparta na tradycyjnie rozumianej dynamice kobiecości i męskości, dlatego może budzić sprzeciw.
Jej wartość analityczna leży przede wszystkim w rozpoznaniu, jak lęk, krytycyzm i walka o wpływ mogą zamieniać związek w pole negocjacji zamiast relacji dwojga ludzi. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, poddanie się oznacza rezygnację z kontroli, nie z własnej godności. Najbardziej charakterystyczne pojęcie książki łatwo odczytać jako wezwanie do bezwzględnej uległości. Doyle przedstawia je jednak inaczej. Według niej żona ma przestać sterować mężem, a nie przestać być odrębną osobą. Różnica jest ważna, można jasno powiedzieć, czego się chce. Odmówić udziału w czymś nieakceptowalnym albo zadbać o własne bezpieczeństwo, nie próbując jednocześnie decydować za partnera. Jak ma realizować swoje obowiązki czy prowadzić życie? Autorka krytykuje szczególnie drobiazgowe instrukcje, poprawianie decyzji oraz zakładanie, że tylko jedna strona potrafi właściwie ocenić sytuację. W jej ujęciu kontrola daje chwilowe poczucie bezpieczeństwa, lecz w dłuższym czasie rodzi zmęczenie i opór. Osoba kontrolowana może wycofać się, przestać inicjować działania albo odpowiadać obronnie.
Z kolei osoba kontrolująca bierze na siebie coraz więcej, a potem czuje żal, że wszystko musi robić sama.
Ta diagnoza dotyczy pewnego wzorca relacyjnego, nieuniwersalnej prawdy o wszystkich kobietach i mężczyznach. Książka nie powinna też służyć do usprawiedliwiania przemocy, zdrady, uzależnienia czy nierówności.
To w takich sytuacjach priorytetem są granice, wsparcie i bezpieczeństwo, a nie jednostronne poddawanie się.
Po drugie, szacunek dla sposobu myślenia partnera jako warunek współpracy, Doyle wiąże intymność z poczuciem szacunku. Jej argument jest praktyczny, gdy jedna osoba regularnie komunikuje drugiej, że jest nierozsądna, niekompetentna lub wymaga ciągłej korekty, rozmowa przestaje być współpracą. Partner może wtedy wycofać inicjatywę, ponieważ każda decyzja wydaje się zapowiedzią kolejnej krytyki. Autorka zwraca uwagę na zachowania codzienne, takie jak ironiczne komentarze. Poprawianie planów, publiczne umniejszanie czy traktowanie odmiennego zdania jako dowodu złych intencji. Proponowane przez nią rozwiązanie nie polega na milczeniu w sprawach ważnych. Polega raczej na oddzieleniu własnego życzenia od osądu charakteru drugiej osoby.
Zamiast mówić, że partner nigdy nie umie czegoś zrobić, można określić potrzebę i pozostawić mu przestrzeń do odpowiedzi.
Taka zmiana ogranicza eskalację, bo nie zmusza rozmówcy do bronienia własnej wartości. Zarazem podejście Doyle ma ograniczenia. Szacunek nie oznacza automatycznej zgody na ryzykowne decyzje finansowe, lekceważenie wspólnych ustaleń ani ignorowanie potrzeb rodziny. Dojrzała relacja wymaga możliwości zakwestionowania decyzji, lecz bez pogardy i bez przejmowania całej odpowiedzialności za cudze wybory.
W tym sensie książka podkreśla formę komunikacji, a nie rezygnację z partnerskiego dialogu. Po trzecie, wyrażanie pragnień bez nakazów i bez przywiązania do jednego rozwiązania.
Jednym z najbardziej użytecznych rozróżnień w książce jest różnica między prośbą a próbą wymuszenia.
Doyle zachęca, aby mówić wprost o tym, czego się pragnie, lecz nie przedstawiać własnej wizji realizacji jako jedynej dopuszczalnej.
Można na przykład powiedzieć, że potrzebuje się odpoczynku, większej bliskości albo rozwiązania konkretnego problemu domowego. Co innego jednak przekazać potrzebę, a co innego wskazać partnerowi dokładny plan, termin, wykonawcę i sposób działania, a następnie uznać każdą inną decyzję za porażkę.
W rozumowaniu autorki nadmierna kontrola nad metodą zmienia prośbę w polecenie.
Druga strona słyszy wtedy nie zaproszenie do troski, lecz komunikat, że nie można jej ufać. Ta zasada może pomóc parom, które wpadają w spory o szczegóły zamiast rozmawiać o rzeczywistych potrzebach. Wymaga jednak uczciwości.
Nie należy udawać braku oczekiwań, jeśli dana sprawa jest warunkiem pozostania w związku, na przykład w kwestii wierności, wspólnego budżetu lub opieki nad dziećmi.
W takich przypadkach potrzebne są konkretne ustalenia. Siłą propozycji Doyle jest przypomnienie, że jasne komunikowanie potrzeb bywa skuteczniejsze niż krytyka. Słabością może być zbyt mała uwaga poświęcona sytuacjom, w których kompromis i wspólne planowanie są konieczne.
Po czwarte, wrażliwość i wdzięczność zamiast nagany jako zmiana emocjonalnego tonu domu, Doyle przeciwstawia naganie postawę większej wrażliwości i wdzięczności.
Nie sugeruje, że trudne emocje należy ukrywać. Jej punkt wyjścia jest inny. Za potrzebą krytykowania często może stać lęk, samotność, przeciążenie albo obawa, że ważna potrzeba nie zostanie zauważona.
Zamiast atakować partnera, autorka proponuje nazwać bardziej pierwotne doświadczenie, na przykład strach, smutek czy potrzebę wsparcia. Taki komunikat może zmniejszyć obronność, ponieważ nie przypisuje od razu winy.
Wdzięczność ma z kolei kierować uwagę na działania, które już służą relacji, zamiast utrwalać obraz partnera jako osoby, która robi wyłącznie za mało.
Mechanizm jest zrozumiały, dostrzegane zachowania częściej są powtarzane, a stała dezaprobata może osłabiać motywację do inicjatywy.
Nie jest to jednak recepta na pomijanie realnych problemów.
Wdzięczność staje się niezdrowa, jeśli ma przykrywać nierówny podział obowiązków, brak odpowiedzialności lub krzywdzące zachowania.
Najlepiej rozumieć tę część książki jako zachętę do zmiany języka emocji.
Zamiast "nigdy mi nie pomagasz", można opisać przeciążenie i poprosić o wsparcie.
Wymaga to odwagi, bo odsłania potrzebę, której krytyka często skutecznie, lecz kosztownie, broni.
Na koniec.
Oddanie odpowiedzialności w sprawach domowych i finansowych budzi największe kontrowersje.
Wśród zasad przedstawianych przez Doyle szczególnie kontrowersyjne jest zachęcanie żony do pozostawienia mężowi większej odpowiedzialności za decyzje, również finansowe.
Autorka zakłada, że odbieranie partnerowi sprawczości przez stałe poprawianie i nadzorowanie może osłabić jego gotowość do brania odpowiedzialności.
W tym punkcie książka trafnie opisuje paradoks wielu związków. Jedna osoba przejmuje wszystko, bo nie ufa drugiej, a potem narzeka, że druga nie angażuje się wystarczająco.
Przekazanie części zadań może przerwać ten cykl, jeśli oboje są odpowiedzialni i mają podstawowe zaufanie. Jednocześnie rada ta nie może być stosowana mechanicznie. Współczesne małżeństwa często opierają się na dwóch dochodach, wspólnych kredytach, opiece nad dziećmi i decyzjach o dalekosiężnych konsekwencjach.
Rzetelne partnerstwo wymaga przejrzystości dotyczącej pieniędzy, dostępu obu stron do informacji i możliwości współdecydowania.
Zrzeczenie się wiedzy o budżecie może zwiększać zależność, a w trudnej relacji nawet zagrożenie.
Najrozsądniejsza interpretacja tej idei nie polega więc na przekazaniu pełnej władzy jednej osobie. Chodzi raczej o nieprzejmowanie cudzych obowiązków.
Ustalenie zakresów odpowiedzialności oraz pozwolenie partnerowi działać po swojemu, gdy rezultat spełnia wspólnie uzgodnione standardy.
To właśnie tradycyjne założenia książki są zarazem źródłem jej rozgłosu i najważniejszym powodem krytyki. Podsumowując,
The Surrendered Wife będzie najbardziej użyteczna dla osób, które rozpoznają w swoim związku powtarzalny schemat krytyki, mikrozarządzania, obronności i wzajemnego oddalania się.
Czytelniczka nie musi przyjmować całej filozofii Doyle, aby skorzystać z jej istotnego pytania, czy próbuje zakomunikować potrzebę, czy próbuje kierować drugim człowiekiem.
Książka może pomóc zauważyć, że troska o relacje nie polega na przejmowaniu wszystkich decyzji ani na stałym naprawianiu partnera.
Jej praktyczna wartość wynika z nacisku na język pragnień, wdzięczność, przyjmowanie wsparcia i większą gotowość do pokazania wrażliwości zamiast złości.
Nie będzie to jednak poradnik dla każdego.
Osoby oczekujące równościowo ujętej analizy negocjacji, podziału pracy domowej i wspólnego zarządzania finansami mogą uznać jego tradycyjne założenia za zbyt jednostronne.
Szczególnej ostrożności wymaga stosowanie tych rad w relacjach z przemocą, kontrolą ekonomiczną, uzależnieniem lub poważnym brakiem szacunku.
W takich okolicznościach potrzebne są granice i profesjonalna pomoc, a nie większe ustępowanie. Na tle wielu poradników małżeńskich książka wyróżnia się prowokacyjną,
łatwą do zapamiętania metaforą poddania się oraz skupieniem na tym, co czytelniczka może zmienić we własnym zachowaniu.
Nie proponuję przede wszystkim technik przekonywania męża do zmiany. Proponuję rezygnację z walki o kontrolę przy zachowaniu możliwości mówienia o własnych potrzebach.
Najlepiej czytać ją krytycznie, wybierając użyteczne narzędzia komunikacyjne i odrzucając te zalecenia, które osłabiałyby autonomię lub bezpieczeństwo.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Laura Doyle, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.